Niech będzie chwała Panu Bogu, bracia i siostry, za wszystko, na co nam dzisiaj pozwolił. Za to, żeśmy mogli tu przyjechać. Za takie zdrowie, jakie mamy. Ja też Bogu dziękuję za to, że mamy ciepło, bo w naszych domach, tutaj też, bo na dworzu jest zimno i gdybyśmy tak mieli stać na dworzu, to nie byłoby to przyjemne, a jednak Bóg nam daje schronienie, daje nam domy i mamy cieplutko, mamy przytulnie. I to też jest taka Boża zasługa, Boża łaska. Dlatego, że niektórzy nie mają tak ciepło. I mówię to już tak nawet materialnie. Nie mają tak ciepło z powodu własnego wyboru, z powodu samego siebie, można powiedzieć. Ja dzisiaj właśnie o takim wyborze też chciałbym mówić, ale taką pierwszą myślą, którą chciałbym się podzielić z wami teraz tutaj, to jest to, że przychodząc na to miejsce, czujemy się naprawdę tacy szczególni, tak nam dobrze. Czujemy, jak Bóg dotyka się naszego serca. Naprawdę rozgrzewa nasze serca. Tylko że może być też tak, powiem, ja tego doświadczyłem. To nie to, że teraz doświadczam, ale ja tego kiedyś doświadczyłem, że przychodziłem na to miejsce i Bóg dotykał się mnie tutaj na tym miejscu. Natomiast w domu można powiedzieć tak naprawdę nie było dobrze i moje życie duchowe nie było dobre. I myślałem sobie, dlaczego jest tak, że przychodzę tutaj i jest mi dobrze, natomiast w domu nie jest dobrze. I wiecie, to może być też tak, jak było z Saulem, z królem Saulem. Czyż i Saul między prorokami? Wiecie, my możemy przez takie odczucia możemy coś zgubić, możemy coś przeoczyć, możemy coś niewłaściwie pojmować, gdyż ja wierzę, że wy macie w domu pokój z Panem Jezusem Chrystusem. Ale może być tak, że w domu go nie macie, przychodzicie tutaj, tu go odczuwacie. I myślicie sobie, Bóg jest ze mną. No nie. Bóg dotyka się ciebie tutaj na tym miejscu, ale w twoim życiu nie ma Boga. Tam w domu nie jesteś Jemu posłuszny. Przychodzisz tutaj, odczuwasz bliskość, odczuwasz takie ciepło, błogosławieństwo, ale to jest udziałem tak jak Saula. Wpadł w zachwycenie i było mu też dobrze. Natomiast jego myśli, jego serce było złe. I naprawdę musimy badać swoje serce, musimy badać swoje życie, patrzeć, jak wygląda nasze życie w domu. Czy w domu mamy społeczność z Jezusem Chrystusem? Jeżeli tam jest społeczność, to tutaj też ona będzie. Tylko też, tak jak mówiłem, może okazać się tak, że w domu jej nie mamy, a tu przychodzimy i ją mamy. I wtedy wpadamy w taką pomyłkę. Myślimy sobie, że Bóg jest z nami. Bóg dotyka się i okazuje ci łaskę. Ale badaj swoje życie, czy nie kroczysz drogą śmierci. Bo możemy oszukać samych siebie. Nie możemy być dalece od Pana. Chociaż wydaje nam się, że tutaj na tym miejscu jesteśmy tak blisko. Ale to są takie myśli, którymi chciałem się podzielić. To nie jest straszenie. To są słowa przestrogi. Przychodzimy tutaj, żeby się uczyć. Czy odbieramy to jako naukę? Czy naprawdę przychodzimy na to miejsce z pokornym sercem, bo tylko pokorny Bóg nauczy. Pysznego nie nauczy. Pyszny mówi, ja już jestem tak mądry, że już mi nic nie potrzeba. Ja wiem lepiej. No to się nie nauczysz. Pokornego Bóg nauczy. Ja tak sobie dzisiaj myślałem, Panie Jezu, no wyjdę dzisiaj tutaj i znowu będę biadolił nad swoim nędznym życiem. I znowu pogrążę całe nabożeństwo. Ale chyba lepiej jest tak właśnie myśleć, że nie czuję się godnym. I cały czas jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy do naprawienia. I obym tylko poddawał się pod rękę Pana. I obym nie był jak ta głupia panna. I o tej dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć tak troszeczkę o tej głupiej pannie. O tych głupich pannach, pięciu głupich pannach. Przeczytajmy ten fragment, to jest z Mateusza 25. Podobieństwo o dziesięciu pannach. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemały się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak myślałem sobie, że ten przykład o lampach i oliwie może dla nas jest taki odległy. A powiem tak, taki przykład bliższy, bardzo bliski, nawet na czasie. Wiecie, mam sąsiadów. Biednych sąsiadów, biednych z własnego wyboru. Wolą używać tego świata. I cieszę się krótką radością. A później, gdy przychodzi zima, marznąć w domu. Tak jak na początku mówiłem, że dziękuję Bogu za to, że mamy ciepło w naszych domach, tak niestety niektórzy nie mają tego ciepła w domu i z własnego wyboru marzną. Wiecie, to aż człowieka denerwuje. To aż złość w człowieku przychodzi, gdy się napatrzy na takich ludzi i myślisz sobie, człowieku, co ty robiłeś latem? Co ty robiłeś, gdy była pogoda? Teraz chodzą po lesie, zbierają mokre gałęzie, które się ledwo co palą. Nie palą się, dym tylko dają. Człowieku, co ty robiłeś? I myślę sobie ja, tak. I mówię do nich, tak dosłownie, co wy robicie? I marzną. A zobaczcie na przykładzie tych dziesięciu panien. Pięć mądrych i pięć głupich. Identyczny przykład. Człowieku, czy żyjesz teraz blisko Boga? Co robisz? Czy jesteś blisko? Czy folgujesz sobie? A gdy przyjdzie pora tego grzania przy Panu, nie będzie ciebie tam. I będziesz marzł. Albo odwrotnie. Będziesz tak się palił, że. Łatwo jest nam tak mówić na przykładzie właśnie takich ludzi w tym świecie, którzy tak postępują. Natomiast sami często zapominamy o tym, że życie przed Bogiem jest bardzo podobne, jest takie same. Jeżeli tutaj na ziemi nie zbierasz tego skarbu, który nie niszczeje, to później okaże się, że będziesz biedny, goły, ślepy. I tak ja, gdy tak sobie myślałem właśnie na temat moich sąsiadów, na ich przykładzie, myślałem sobie, że Boże, przecież wiele razy, no ja tak właśnie postępuję. Nie myślę o przyszłości, póki jest dobrze, póki jest lato, tu na tej ziemi. Dlatego, że ten świat kiedyś przeminie i z czym zostaniesz? Bracia i siostry, na przykładzie tych 10 panien, na przykładzie tych ludzi, o których wam dzisiaj powiedziałem, którzy marzną z własnego wyboru, pamiętajmy, że wszystko przemija, a prawdziwa prawda kiedyś się objawi i obyś w niej się znalazł. Amen.
Chwała Panu Bogu, drodzy. Kiedy tak mówię chwała Panu Bogu, to wiecie, ja chcę mojemu Bogu także podziękować nie tylko za to ciepło, o którym brat mówił, ale Bóg nauczył mnie wdzięczności za to, że ja mogę samodzielnie usiąść, że ja mogę samodzielnie wstać, że ja mogę pójść do łazienki, samochód prowadzić, drodzy. To jest... Tego nie miałem przez jakiś czas, jak wiecie, ale dzięki Bogu i dzięki między innymi waszym modlitwom Bóg sprawił ten cud. Chwała Bogu. Wiecie, nie wiem, czy brat Waldek jest prorokiem, ale kiedyś, jak tu byliśmy z Izą, nie tak dawno temu, i byliśmy u braterstwa Gądków i przyjechaliśmy na nabożeństwo, to Waldek mówi, no to teraz będziecie tutaj częściej. Tak się stało. Tak jest, wypełniło się to słowo. I tak zastanawiając się, jakim słowem dzielić się. Wiecie, Pan nie dawał mi spokoju dzisiaj w nocy. Nie mogłem zasnąć. Jak już zasnąłem, to obudziłem się dość wcześnie. I tak leżąc na łóżku, zastanawiałem się nad Bożym Słowem. I no już nie mogłem dłużej leżeć, wstałem. Akurat patrzę, Mirek też już nie spał. Przygotował mi taki mały kącik, bo wszyscy cały dom jeszcze spał. I tak zacząłem czytać Słowo Boże. I chciałbym dzielić się tym Słowem, które Pan tak kładł mi na serce. Z kilku miejsc, do kilku miejsc chciałbym zajrzeć i tak wspólnie, ażebyśmy rozważyli. Najpierw taki znany werset z objawienia Jana, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, drodzy, często jak czytamy ten fragment, to mamy na myśli ludzi tego świata. Że Bóg stuka do serc ludzi, którzy się jeszcze nie nawrócili, aby się nawrócili, aby przyjęli słowo Pana. Ale ja myślę, drodzy, że Bóg stuka do naszych serc codziennie, do naszych serc codziennie. I dzisiaj, kiedy brat przede mną usługiwał, Pan stukał do mojego serca. Nie wiem, czy do waszego też stukał. I wiecie, różne sytuacje są w naszym życiu. Czasami brat wspomniał o tym, jest jakiś nieporządek w naszym domu, w pracy, gdzieś, gdzie jesteśmy. Krótko mówiąc, ze mną jest nieporządek. I Bóg stuka do mojego serca. I Bóg tak stuka do naszych serc i mówi, przebacz tej osobie, jeśli mamy nieprzebaczenie. Wiecie, i wtedy zaczyna się dyskusja z naszym sumieniem. I mówimy, no jak ja mam przebaczyć, skoro ta osoba zawiniła? A Jezus tak stuka dalej i mówi, tak, ona zawiniła, ale ty przebacz. Ale ty przebacz. Masz gniew w sercu? Pan mówi, to jest złe, nie miej tego gniewu, pozbądź się go. Masz jakąś inną sprawę w sercu, która się Bogu nie podoba. Pan Jezus stuka, kiedy czytamy słowo, kiedy czytamy, słuchamy kazania, kiedy słuchamy świadectw. Pan stuka do serc naszych i mówi: napraw to, załatw to, nie pozostawiaj tego. Wiecie, tak jak jest napisane w liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi: słuchajcie, no, otwórzcie serca wasze, bo to nie w moim sercu jest ciasnota, to w waszych sercach jest ciasnota, otwórzcie serca swoje. Tak, drodzy, Pan Jezus stuka do serc naszych i mówi: otwórz serce swoje na tego brata, na tą siostrę, na tego sąsiada twojego, który może cię skrzywdził, może coś złego przeciwko tobie zrobił, otwórz serce. Tak jak Jezus otworzył się na nas. I drodzy, w Słowie Bożym jest napisane, w Ewangelii też Mateusza, tam jakbyśmy czytali obok tego miejsca, które już było dzisiaj czytane, tam jest napisane: cokolwiek zrobicie temu najmniejszemu, to Pan Jezus mówi: to mnie zrobicie. A cokolwiek nie zrobicie, to mnie nie zrobiliście. I tak, drodzy, kiedy mam w sercu nieprzebaczenie, a Pan Jezus stuka do mojego serca, to wiecie, to tak jakbym miał do Pana Jezusa nieprzebaczenie, bo ja nie chcę tego uczynić dla mojej siostry czy dla mojego brata. Tak popatrzmy wówczas. Jeżeli mam zazdrość, gniew, jeżeli mam jakieś te niewłaściwe uczucia do jakichś osób, drodzy, to tak jakbym to kierował do Jezusa. Bo Pan Jezus mówi: cokolwiek mnie robicie, czy nie robicie, cokolwiek temu najmniejszemu robicie, czy nie robicie, to mnie robicie, bądź nie robicie. To tak jakbyśmy Jezusa może zlekceważyli, który stoi i jeszcze stuka. Ja do tego miejsca będę odwoływał się, będę wracał, ale wiecie, chciałbym tak jakby trochę kontynuować to, co brat dzisiaj już zaczął. Chciałbym o tym zapasie porozmawiać, zastanowić się, rozważyć. Ten zapas, ta bańka oliwy, skąd ją wziąć, jak ją nabyć, co to w ogóle jest? Chciałbym taki fragment z listu Pawła do Efezjan najpierw przeczytać. Popatrzmy. List do Efezjan, 4 rozdział, od 10 wersetu może tak przeczytam. Ten, który stąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Drodzy, ja w tym fragmencie, kiedy Paweł tak porównuje Kościół do ciała, gdzie te wszystkie wzajemnie zachodzące relacje, ścięgna, więzy mocno spajają, trzymają to ciało, ja pomyślałem właśnie o tym ciele. Tak przy okazji tej mojej choroby, ja pomyślałem, jak skomplikowany to jest organizm. Jak jeszcze mało poznany jest ten organizm, nasz ludzki. Popatrzmy, ilu lekarzy jest, ilu specjalistów, ile różnego rodzaju nauk medycznych. Doktorzy nauk, profesorowie nauk. I kiedy tak leżałem w szpitalu i pytam tej mojej pani doktor prowadzącej, no co z tą moją głową, jak tam, ona mówi, no to jeszcze nie jest zbadane, my nie wiemy, czemu tak jest. I oni jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie poznali tego. Mimo, że tyle mądrych osób, tak nauka rozwinięta. I oni kształcą się i nie chcą, że tak jak to się mówi, w tyle pozostać. Wciąż muszą tą wiedzę zgłębiać, bo wciąż to się rozwija wszystko, a wciąż to poznanie jest tak małe ich. Ja pomyślałem, że dokładnie tak samo jest w Kościele. To jest wspaniałe porównanie. I popatrzmy, przeczytaliśmy sobie, że takich specjalistów Bóg powołuje i ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. W jakim celu? No nie dla urzędu. Nie jest to, że urząd dla urzędu, prawda? Jest cel, konkretny cel nam tutaj przedstawiony. Tak jak ci lekarze różnych specjalności są, oni chcą dla dobra ciała działać ludzkiego, żeby wyleczyć człowieka. Tak tutaj też jest napisane. Zwróćmy uwagę na ten 12 werset. On jest bardzo, bardzo ważny, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Tutaj nie jest napisane, aby przygotować świętych, aby im służono. To jest napisane, drodzy, że my wszyscy, nie bracia starsi, my wszyscy, bracia i siostry, którzy tworzymy ciało Jezusa Chrystusa, mamy być gotowymi do dzieła posługiwania innym. Dzieło posługiwania innym. I dopiero punkt drugi, do budowania ciała Chrystusowego. Drodzy, nie może być tak, że chrześcijanin wpatrzony w siebie i działa tylko i wyłącznie na swoje dobro. No bo on wtedy nie jest w stanie budować Kościoła, nie jest w stanie budować ciała. Tutaj przeczytaliśmy przecież, całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Drodzy, to jest jakaś jedność, jakiś jeden organizm. To nie jest zbiór oddzielnych elementów, które każdy sobie. Popatrzmy, tutaj każdy organ w naszym ciele, on działa dla dobra tego ciała. Wątroba ma jakąś funkcję, serca, śledziona, wszystko czemuś tam służy. Nie sobie one służą, te narządy. One służą dla dobra ciała. I dlatego popatrzmy, tak jak w tym świecie mówię o tych lekarzach, tak i tutaj Bóg daje różne funkcje. W Kościele, popatrzmy, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Od tego się zaczyna, a dopiero potem mowa jest o budowie ciała, Kościoła. Pomyślmy na tym, drodzy. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. I to ten proces trwa. To jest napisane, aż dojdziemy do tej dorosłości w Chrystusie. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Popatrzmy, to jest taki cel tego dzieła. Taki cel tego dzieła, ale to wszystko zaczyna się od stwierdzenia, święci są przygotowywani do dzieła posługiwania. Nie aby im służono, do dzieła posługiwania. Wtedy jesteśmy w stanie budować Kościół, wtedy jesteśmy w stanie wzrastać, aby osiągnąć, popatrzmy, pełnię wymiarów chrystusowych, aż dojdziemy do jedności. Żebyśmy nie byli jako te dzieci, jak jest dalej napisane, miotanymi przez jakieś tam różne fałszywe emocje, już nie mówię, że fałszywe nauki, ale fałszywe emocje. I wiecie, kiedy w naszych sercach jest taka zazdrość, no, obmowa, jakaś taka nieprzychylna myśl nawet niewypowiedziana, ale taka nieprzychylna myśl do brata czy do siostry, to my jesteśmy jeszcze dziećmi, niegotowymi do budowania ciała Chrystusowego. Jeszcze nie gotowi, jeszcze musimy wzrastać, nabierać tej dorosłości w Chrystusie. Drodzy, ten element dorosłości, to jest właśnie jedność, jak tu jest powiedziane, aż dojdziemy wszyscy, nie że bracia starsi są jedno, wszyscy, to jest mowa o ciele, o Chrystusie. O ciele Chrystusa, o Kościele, o zborze, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, aż dorośniemy, popatrzmy, do pełni wymiarów chrystusowych, nie jako to dzieci, a 15 werset mówi, pod każdym względem mamy w Chrystusa wzrastać. Pod każdym względem. Nie ma takiej sfery życia, że 95% to jestem oddany Chrystusowi, ale 5% już nie. Nie muszę, bo tego o tym Biblia nie mówi, nie muszę. Drodzy, nie ma czegoś takiego. Te nasze narządy, z których jesteśmy zbudowani, nasze kończyny, one w 100% są oddane dla ciała. To nie jest tak, że moja ręka 95 to dla ciała, ale 5 to sobie procent robi. Popatrzmy, jaka to jest odpowiedzialność. Tak popatrzmy na tą budowę ciała. Jaka to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Odpowiedzialność nas wszystkich, drodzy. Ażeby umieć posługiwać innym, a wówczas jestem w stanie tworzyć to ciało, Kościół, zbór. Mowa jest tutaj w 16 wersecie. Każdy poszczególny członek rośnie i buduje siebie samo w miłości. Każdy. To dotyczy każdego z nas, drodzy. Jaka to jest ważna nauka. Już nie możemy być jak ci poganie, którzy są gdzieś tam przyćmieni z własnej winy, jak brat dzisiaj powiedział. Przez zatwardziałość serca swego. Z własnej winy mają przyćmione umysły, nie są w stanie zrozumieć Pana. Drodzy, my rozumiemy. Pan nam objawił. Z siebie samego Bóg nas nam objawił. A jeżeli w naszych sercach, tak jak to znowu powtórzę, jest jakaś niechęć do drugiej osoby, to Paweł mówi, nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie tak, On przebaczy. Jak to? Aż 7 razy dziennie mam przebaczyć? Nie powiadam ci 7 razy, ale 70 × 7 razy. Czyli zawsze mam przebaczyć. Popatrzmy, Piotr nawet tego nie rozumiał. Jaka rada? Zewleczcie z siebie starego człowieka. Drodzy, to jest list do ludzi wierzących, jakbyśmy wstęp poczytali. To jest do chrześcijan, którzy już w jakiś sposób budują ciało Chrystusa Kościół. A jednak Paweł do nich mówi, do tych wierzących, do tych braci, sióstr, mówi, słuchajcie, zewleczcie z siebie tego starego człowieka. Z tymi swoimi, z tą niechęcią, z tymi obrażeniami się. I punkt pierwszy, jak już zerwiemy tą starą odzież. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. A więc przemiana następuje od wewnątrz. I dopiero przeobleczcie nowego człowieka, chodzącego według Bożej sprawiedliwości. My czasami chcemy jakby ten pierwszy punkt ominąć. Przyoblekamy się w chrześcijanina i rzeczywiście na oko jesteśmy jak ten chrześcijanin. Ale drodzy, Bóg zna nasze serca. Bóg zna nasze serca i wie, co jest w naszym wnętrzu. Nie łudźmy się, nie oszukamy Pana. Człowieka może tak. Pana nie oszukamy. Ta wewnętrzna przemiana musi nastąpić w nas, która wyeliminuje te nasze gniewy, żale, zazdrości, nieprzebaczenia. To jest ten krzyż, o którym dobrze wiecie, bo Waldek często mówi i dobrze, że mówi. To jest wziąć ten krzyż, drodzy. W tym momencie, drodzy, zaczyna się bój. Wielki bój. Ale nie bój z jakąś tam inną denominacją. Że my to zbawieni, a oni to jest jeden wielki Babilon. Jak tak niektórzy mówią, prawda? Drodzy, to jest bój z moim ja. Zbój z samym sobą. Bo diabeł nie da nam spokoju. Przeobleczemy się w tego nowego człowieka, odnowimy się w duchu umysłu. Diabeł nie da nam spokoju, będzie nas męczył. I Paweł często mówi o tym boju. Bój w modlitwach, drodzy. Bój za wiarę. Paweł często mówi o tym boju. Nie z ziemskimi zwierzchnościami, ale nadziemskimi zwierzchnościami. Czytamy w Słowie Bożym. Ciężki bój nas czeka, ale z nami jest nasz Pan. I zwycięstwo jest z nami. Bo Pan nam pomaga. Jeżeli bojujemy według Jego zasad, no jeżeli ja na kolanach bojuję, a w sercu mam nieprzebaczenie, mam jakąś zazdrość do kogoś, no to drodzy, to nie jest bój Boży. Czy bój, którego Bóg wysłucha, który będzie Bogu miły. Pomyślmy, drodzy, nad tym. Wiecie, żeby dobrze ten bój bojować, to nam potrzeba, tak jak jest napisane w drugim liście Pawła do Koryntian. Ja króciutko 3 wersety przeczytam. 2 do Koryntian, 4 rozdział, 16, 17, 18 werset. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiecie, drodzy, musimy wyostrzyć nasz duchowy wzrok i musimy nauczyć się oglądać rzeczy niewidzialne. Drodzy, nam jest dane to, czego nie miał sługa prorocki. My te Boże rydwany możemy oglądać, nam jest to dane. Taki przykład. Józef. Co z nim zrobili jego bracia, rodzeni bracia? W gniewie, w zazdrości, no bo ojciec go miłuje, bo on ma takie sny, gdzie wszyscy mu się kłaniają. Kiedy idzie do nich, oni tam byli zajęci daleko od domu, idzie im z żywnością, idzie do nich, postanawiają się go pozbyć, zabić. No, najstarszy brat głosem rozsądku jest, słuchajcie, no nie zabijmy, to jednak jest krew z krwi nasza, wrzućmy go gdzieś do studni. Wrzucili go gdzieś tam do studni na pustkowiu, za chwileczkę go sprzedali w niewolę. 17 lat miał chłopak, 17 lat. Co go spotyka? Trafia do Egiptu, jest niewolnikiem. Ale cały czas, jak czytamy o nim, to jest napisane, Bóg błogosławił domowi Potyfara ze względu na Józefa, drodzy. Bóg był z nim, czy z kimś tam, czy ze względu na Józefa. Drodzy, kiedy różne prowokacje były, kiedy z powodu tych prowokacji do więzienia trafi, już nie muszę wam z detalami mówić, bo znacie to wszystko. Kiedy wychodzi z tego więzienia, kiedy staje się drugim po faraonie. A tam, gdzie mieszka jego rodzina, głód. I oni przychodzą do Józefa. Nie wiedzą, że to jest Józef. Nie poznali go. Przychodzą i proszą, no głód jest. Trzeba jakiś... Wiecie, drodzy? Człowiek, który by patrzył oczami tymi cielesnymi i patrzyłby na to, co widzialne, czyli na to, co doczesne, jak przeczytaliśmy sobie, to by wziął i ich wziął i po prostu o głowę skrócił. Zemsta, no normalne, jestem Boże usprawiedliwiony. Co oni mi zrobili? Chcieli mi zabić. Ale popatrzmy, co mówi Józef, kiedy już, można powiedzieć, przedstawił się braciom, ojcu, rodzinie swojej. On mówi, nie lękajcie się, bo Bóg to uczynił ze względu na ten czas, żebym ja dzisiaj mógł wam pomóc, żeby te 70 osób mogło zamieszkać w Egipcie, bo tam jest głód. Drodzy, czy potrafimy takimi oczami popatrzeć na różne doświadczenia, które na nas spadają? Tutaj przeczytaliśmy sobie, że chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, ale wewnętrzny z każdym dniem się odnawia. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ale kiedy to jest? Kiedy ten ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały? Kiedy patrzymy tymi duchowymi oczami, patrzymy na to, co niewidoczne. Tak jak Józef, on popatrzył na to, co niewidoczne. On popatrzył na to, że Boże, to jest Twój cudowny plan, ja teraz mogę pomóc rodzinie. Tyle wycierpiał. Ale Bóg go tak wysoko wyniósł, żeby mógł pomóc swojej rodzinie. Drodzy, popatrzmy na Pawła, który w liście do Filipian tłumaczy im, jest w więzieniu i mówi im, słuchajcie, te moje więzy to posłużyły temu, że bracia się wzmocnili, Ewangelia jest głoszona, ludzie zostali posileni. On nie patrzy i mówi, zobaczcie, mam skute ręce, w dybach jestem w więzieniu. On patrzy tymi na te niewidzialne sprawy. Duchowymi oczami. I on mówi, jest głoszona Ewangelia. Bracia są posileni, wzmocnieni. Drodzy, a niejednokrotnie, kiedy na nas przychodzi doświadczenie, kiedy jakaś przykrość nas spotyka, my widzimy tylko tą przykrość. Ja kiedyś tak o nas z Bożem mówiłem, że my tak jak ten Samuel, mały Samuel, słyszymy głos, ale zwracamy się do człowieka, bo nie umiemy wychwycić jeszcze, że to głos Boży. I dopiero Heli mu mówi, słuchaj, to Bóg ciebie woła. Sam Heli tego od razu też nie zorientował się, nie zrozumiał. I drodzy, kiedy do nas tak przychodzi doświadczenie, trud, to znaczy, że Bóg do nas chce nam coś powiedzieć. I wtedy my powiedzmy, Panie, powiedz mi, mów, bo sługa Twój słucha. Wyrzućmy żal, wyrzućmy pretensje, jeśli to doświadczenie ze strony człowieka przyszło. Bóg tak dopuścił, to znaczy Bóg chce nam coś powiedzieć. To jest, drodzy, takie nabywanie tej oliwy, która jest nam potrzebna. Nabywanie, gromadzenie oliwy. Taka postawa, takie życie. I ten Józef, i Paweł, bliżej naszym czasom, tak? Oni patrzyli na te niewidzialne rzeczy. I oni widzieli same korzyści, bo to jest Boże prowadzenie. A my patrzymy tymi cielesnymi. Stąd u nas zazdrość, gniew, oburzenie na brata, na siostrę, na ludzi. Bo nam coś zrobili. I to jest ten bój z naszym ja. Jeśli tego ja nie będzie, Drodzy, to wyostrzy nam się ten duchowy wzrok i będziemy widzieli rzeczy niewidzialne. I będziemy w stanie pojąć wolę Boga, który przez ucisk i doświadczenie i chorobę chce nam coś pokazać. A my wtedy mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I Pan nam powie. I my zrozumiemy, skąd to przychodzi. Ale nie miejmy pretensji do drugiego człowieka, bo nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, jak to czytaliśmy sobie dzisiaj. Wiecie, drodzy, jak bardzo musimy czuwać i pilnować siebie. Czasami nam się wydaje, że tak dobrze stoimy. No Słowo Boże mówi, jak tak myślisz, no to bacz, abyś nie upadł. Ale ja chcę inaczej powiedzieć jeszcze. W Ewangelii Jana, tak, teraz w Ewangelii Jana. W 17 rozdziale my możemy czytać bardzo ważne słowa Pana Jezusa. Żebyśmy mogli, drodzy, patrzeć tymi duchowymi oczami. Żebyśmy widzieli to, co niewidzialne, co ludzie w tym świecie nie są w stanie zrozumieć, pojąć i zobaczyć. A my możemy. To wiecie, to nam potrzeba dostosować się do słów Pana Jezusa z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. Ja tak od 16 może przeczytam. On mówi o uczniach, o apostołach. Mówi, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I to jest do nas też. Bo tak się stało, że apostołowie głosili. I ten głos szedł przez te wszystkie lata, drodzy. I dzisiaj myśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. I Bóg do nas też chce coś powiedzieć. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, ja się poświęciłem. Poszedłem na ten krzyż. Żebyście dzisiaj mogli służyć Ewangelii. I prosi Pan Jezus Ojca, aby i oni, czyli abyśmy i my, mogli poświęcić się prawdzie. Poświęcić się, czyli coś stracić. Coś stracić. A żeby ta prawda Bożego Słowa stała się znana i jasna innym ludziom. Czasami trzeba coś stracić. To ja, nasze ja ujarzmione. Ten bój z naszym ja. To, co powiedziałem wcześniej, że kiedy Pan do mnie mówi, czasem boli w doświadczeniu, w chorobie, czasem to boli. Ale mówmy, Panie, oto sługa Twój słucha. Mów, Panie. To jest trochę takie poświęcenie się tej Bożej prawdzie. To są, drodzy, my mówimy o takich, bym powiedział, wyżyna chrześcijaństwa, gdzie już nie ma mojego ja, gdzie nie ma zazdrości, gniewu, nieprzebaczenia, tylko jest takie moje osobiste poświęcenie się dla tej Bożej prawdy. Jaki cel tego jest? Aby wszyscy byli jedno. Ale w jak jedno? Tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tak jak jedność jest między Synem i Ojcem, drodzy. To Bóg chce osiągnąć taką jedność w zborze, w Kościele. A to tylko przez bój, to tylko przez doświadczenia, drodzy, dochodzimy do tych Bożych prawd. To jest jedyna metoda, drodzy, jakie to jest ważna ta jedność, bo tu jest napisane, aby świat poznał Boga, poznał Jezusa. Może my myślimy o sobie, że dobrze stoję przed Panem, może myślimy o sobie, że faktycznie we mnie jest wszystko jedno, wszystko dobrze, przepraszam, wszystko dobrze. Nie jestem człowiekiem, który jest skory do gniewu, nie jestem człowiekiem, który jest skory do obmowy, nie mam do nikogo żalu. Wiecie, w Dziejach Apostolskich, ja tak przypomnę tylko takie miejsce. Pamiętamy, jak Pan Jezus żegnał się z kim? Ze starszyzną efeską. To byli bracia starsi. I co Pan Jezus im mówi? Oprócz takich rad ogólnych, takich miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. No to tak przyjmują, na pewno słuchają, tak? Wejdą wilki, musimy czuwać. Ale Paweł, ale dalej czytamy, on mówi... Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Ja ciekawy jestem, jaka jest ich reakcja w ich sercach w tym momencie. Kiedy on mówi, paście trzodę, kiedy ostrzega i mówi, że przyjdą wilki w owczej skórze, ludzie, którzy będą mówili przewrotne rzeczy, pewnie zgadzali się. Ale drodzy, jaka jest ich reakcja, kiedy oni usłyszeli, że z pomiędzy was wyjdą? Jaka jest wówczas reakcja? Ja myślę, że tak jak uczniowie, którzy usłyszeli, jeden z was mnie wyda. I każdy mówi, no chyba nie ja. Drodzy, my często nie chcemy przyjąć tego, że nasz stan może być niebezpieczny. Może być zagrożony nasz stan duchowy. Wiecie, kiedy brat Waldek był kiedyś w Olsztynie, zaproszony przez pewien zbór, myśmy też tam jako nasz zbór uczestniczyli w tym. Brat głosił słowo w tamtym zborze, a kiedy pojechał, to tam bracia starsi musieli prostować po Waldku. I mówili, nie, to tak z tym telewizorem, to nie jest tak, jak brat mówi, słuchajcie, a z tym, to też nie jest tak, jak on mówił, to tak. Wiecie, ale gdyby im wcześniej powiedzieć, słuchajcie, wasz stan jest zły, to niby powiedzieli, no jakże, jak to zły? Zborem jesteśmy. Ale kiedy usłyszeli prawdziwą naukę ze Słowa Bożego wynikającą, to oni tą naukę prostują. No o czym to świadczy? Jaki jest stan duchowy człowieka? Wiecie, drodzy, Paweł, ja mówiłem o nim, że on patrzył tymi oczami duchowymi i widział rzeczy niewidzialne. I kiedy on mówił, będąc w więzieniu, i wymienia same pozytywy tego, że jest w więzieniu, że posłużyło to rozkrzewieniu Ewangelii i tak dalej, większość braci nabrała otuchy, ale on też mówi o ludziach głoszących słowo. I on mówi, niektórzy głoszą nieszczerze, z kłótliwości, aby mi bólu dodać. Popatrzmy, drodzy, nasze motywy dobrych uczynków, nabywanie oliwy. Nam się wydaje, że żyjemy dobrym życiem, że nasze życie jest dobre, pełne dobrych uczynków. Ale, drodzy, zwróćmy uwagę na nasze wnętrze. Zwróćmy uwagę na nasze wnętrze, co jest motywem do tego nawet dobrego działania. Okazuje się, że te złe motywy mogą być w naszym sercu, a na zewnątrz jest wszystko dobrze. Dla oka głosi słowo, ładnie rozmawia z ludźmi. Ale co on ma w sercu? Wiecie, to przypomina mi to, co na początku powiedziałem. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a punkt drugi, i obleczcie się w nowego człowieka. To jest tak, jakby ktoś przyoblekł się tylko w nowego człowieka, bez tej wewnętrznej duchowej przemiany. Drodzy, to ja powiedziałem o pewnym procesie, ja powiedziałem o pewnych sytuacjach, o tym, że ważnym jest nabywanie tej oliwy, zbieranie, robienie tego zapasu, aby kiedy przyjdzie Pan po swój Kościół, abyśmy ze zdziwieniem nie stwierdzili, że tego zapasu nie mamy. Lampa zgasła. Chciałbym, drodzy, abyśmy tak zastanowili się, wniknęli w głąb siebie. I tak jak na początku czytałem i mówiłem o tym stukaniu do serca człowieczego, że Pan Jezus stuka. Czy i dzisiaj Pan zastukał? Jeżeli tak, to chwała Bogu. Ale niech na tym stukaniu Pan nie poprzestanie, drodzy, tylko niech powód, dla którego Pan stuka, dla naszego serca, otwórzmy serce dla Pana w tej sprawie, ażeby Pan prawdziwie mógł w nas działać, ażeby nie było czegoś z tych niewłaściwych rzeczy, o których ja dzisiaj mówiłem. Niech Bóg was błogosławi, drodzy. Amen.
Chwała Panu Bogu. Śpiewaliśmy, idzie Zbawiciel, kto czujnym był. Wierność zachował, dla Niego żył. I od początku słuchaliśmy Słowa Bożego. I takie pytanie na początku, co robisz latem z myślą o zimie? Bo można nic nie robić. Można być takim bezmyślnym nawet w fizycznych sprawach, tak jak ci sąsiedzi Krzysztofa. Jak to można, czy można myśleć w naszym kraju, że nie będzie zimy? No nie. Ale mimo tego można nie myśleć, można, bo są ważniejsze rzeczy, są droższe rzeczy, a te droższe rzeczy to wypić, to pobawić się. A później, no przecież zima przyjdzie. I tak samo w duchowym życiu, tak? Co robisz, gdy jest dobrze, gdy jesteś teraz w w 2012 roku, gdy jesteś, zbliżasz się do 2013, co robisz teraz? W nawiązaniu do przyjścia Pańskiego, idzie Zbawiciel, przyjdzie Pan Jezus Chrystus. To mówi Ewangelia. To wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, wierzą, że przyjdzie Pan i przyjdzie niespodzianie i zaskoczy. Co robisz? Czy myślisz o tym teraz? Czy są ważniejsze rzeczy teraz? Panie, zawsze czuwa Twoja straż. I tak pierwszy raz mi teraz, kiedy śpiewałem ten wiersz, zawsze myślałem, Panie, zawsze czuwa Twoja straż, to co? To znaczy aniołowie mnie pilnują, tak? Pan Jezus mnie prowadzi i chroni. No bo tak jest, prawda? Ale po raz pierwszy przeczytałem, jakby połączyłem to z następnymi słowami. Panie, czuwa zawsze Twoja straż. Co to za straż? Nasze modły i tęsknotę znasz. Aha, może to ta straż. I myślę, że tu może zawieść to czuwanie, bo to, że Pan nas pilnuje, nigdy nie zawiedzie. On naprawdę się troszczy o nas. On nigdy nie zaśpi, on nigdy nie przegapi, nigdy nas nie zostawi ze strony Pana, że On czuwa i prowadzi nas, na pewno nie będzie nigdy, powiem, usterki żadnej. Ale jeśli tą strażą ma być modlitwa, tęsknota, o, to może zawieść, bo to od nas. Czy tą strażą jest modlitwa? Nasze modły znasz? Czy tą strażą jest tęsknota za domem Ojca, za tym, co w górze? Wiecie, że powiem, wielu chrześcijan w ogóle nie zna takiej tęsknoty za tym, co w górze. Mają tęsknotę, żeby dom zmienić, mają tęsknotę, żeby meble, żeby samochód, żeby nawet fryzurę zmienić, mają tęsknoty, różne tęsknoty, żeby się jeszcze ładniejszą stać, czy ładniejszym, czy przystojniejszym, żeby jeszcze się lepiej ubrać. No różne tęsknoty. Natomiast o przyjściu Pańskim, chociaż są chrześcijanami, nie mają tej tęsknoty. Co robisz? Dlatego to takie ważne pytanie. Co robisz teraz? Bo całe nasze życie, tak jak jeśli wierzymy w Ewangelii, to całe nasze życie, tym punktem kulminacyjnym, tym punktem, do którego zmierza nasze życie, to jest przyjście Pańskie. Przyjście Pana Jezusa to jest stanięcie przed Panem, przed Bogiem. Bo każde stworzenie stanie przed Bogiem, tak? Każdy człowiek, czy wierzący, czy niewierzący, czy chrześcijanin, czy ateista, czy mahometanin, czy buddysta, stanie przed Bogiem, tak? Przed swoim Stwórcą. Każdy. Jest mowa o sądzie Bożym, o końcu świata i o sądzie Bożym. I całe nasze życie jest po to, żeby ten wynik tam, żeby to wydarzenie tam w przyszłości, żeby ono było pomyślne, żeby nie było tak jak dla tych głupich panien, którym zabrakło oleju, gdy przyszedł Pan. I w gorączce pobiegły kupować, dajcie, pożyczcie, chciały ratować. No chciały, każdy będzie chciał ratować, prawda? A kto nie będzie chciał ratować, jeśli życie jego wieczne stanie na szali? Kto nie będzie chciał? No każdy, tak one też. Da, pożyczcie nam, bogactwo nasze. Ale te mówią, nie możemy, bo i nasze zgasną. Pobiegnijcie, kupcie. I pobiegły, kupiły i wracają. I usłyszały, nie znam was. Bo nie myślały. Faktycznie, co robiły, gdy było lato? Myślały, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie. I nawet w tym doczesnym życiu nigdy nie jest to jakoś, a tym bardziej w duchowym nigdy nie jest to jakoś. Wierzę, że dzisiaj brata Jacka Pan Bóg obudził i położył mu to na serce i też tym bardziej wierzę, że mi gdzieś tam po godzinie 28 rano położył to samo na serce. Dokładnie ten sam fragment z Efezjan. I chciałbym do niego wrócić. Z 4 rozdziału listu do Efezjan. I się cieszę, że tak Pan Bóg przez Ducha Świętego nas prowadzi do tego samego tematu. Od 17 wiersza i ponieważ już czytaliśmy i brat Jacek mówił sporo o tym, więc Będę mniej mówił o tym, ale przeczytamy do końca tego rozdziału. Może nie zamierzałem czytać go do końca, albo tylko tak krótko powiedzieć. I tak to będzie w miarę krótko. Od 17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. A może tak, czytaliśmy, więc może już nie czytajmy. A od 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. To są przykazania na co dzień, tak? Za to na co dzień, przykazania na co dzień, codzienny masz takie przykazania od Pana. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. No, w niedzielę to mamy przykazanie od Pana, tak? Iść do kościoła. Jak będą święta Bożego Narodzenia, to mamy przykazanie iść do kościoła. A dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Codziennie mamy przykazania od Pana. Na każdy dzień mamy przykazanie od Pana. I tak to jest zatytułowane. Przykazania na co dzień. I nie tylko to jest jedno. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Bo jesteśmy członkami jedni drugich, tak? Brat Jacek mówił o ciele. Że Kościół to jest ciało. Jest jedno. Chociaż wiele członków, ale jest jedno. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie grzeszcie w gniewie waszym. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, a więc trzeba odpuścić, trzeba przebaczyć, trzeba zapomnieć o gniewie, tak? Może i są takie momenty, że czujesz gniew, ale ty musisz szybko się z nim rozliczyć, załatwić, tak? Czujemy gniew na różne rzeczy. Krzysiu mówił, że gniewają go tacy sąsiedzi, którzy, jak? No musi im coś powiedzieć takiego, bo jak tak zachowywać się gorzej jak dzieci? I my mamy taki nieraz, prawda? Oburzamy się nieraz na wiele takich podobnych sytuacji czy okoliczności. Ale trzeba rozliczyć to. Jest ten jeden dzień, niech nie zachodzi nad gniewem waszym słońce. Jest przykazanie na co dzień. W rodzinie musisz się położyć spać pojednany ze wszystkimi, każdego wieczoru. Z żoną pojednany, z dziećmi, z sąsiadami. Jeśli zaszło, to musisz ich przeprosić. No bo inaczej nie można, dobra, przeżyję to. Nie. Wtedy grzeszysz. Nie dawajcie diabłu przystępu. Ja myślę tak, że jest, dlaczego to jest powiedziane o diable? Przy takich prostych przykazaniach. Bo kiedy mu dajemy, kiedy my popełniamy grzech i pozwalamy, żeby ten grzech, żeby słońce zachodziło na nasz gniew, na jakikolwiek grzech i pozwalamy, żeby coś było złego w naszym, dajemy przystęp diabłu. Zło pochodzi od diabła. Jeśli człowiek to zło ma w sobie, gniew, zazdrość, nienawiść, kłamstwo, zdradę, wszeteczeństwo, no i tak można wymieniać i można. Jeśli coś z tego mamy w sercu, dajemy diabłu przystęp. On ma przystęp, on przychodzi po swoje, on przychodzi do swojego. To jest znak jakości jego, taki straszny znak jakości, brzydki, obrzydliwy. Taki znak obrzydliwości, bym powiedział. Ale on jest. Jeśli jest w naszym sercu, to on jest. I dajemy przystęp diabłu. Rozmawiałem wczoraj z bratem Halczukiem i wiecie, u nas jest 5-6 stopni, u nich 18, minus 18. To tak nie tak daleko, ale aż minus 18. Także i tak Bóg nam dał naprawdę taką piękną, sercową zimę, żebyśmy się nie przestraszyli też za wiele. I mówi, wiesz, taką mam, ach, taki ciężki ten tydzień był. A jedna z takich gorszych wiadomości, moja, nie wiem, kuzynka może coś takiego, która w Belgii. Dowiedziałem się, dostałem, nie wiem nawet kiedy, nie wiem jak, bo ona zerwała kontakty z nami. W domu wierzących się wychowała, znała Słowo Boże, ale poszła w świat. Jej życie było dalekie od Boga. Po prostu nie chciało się żyć z Bogiem. Było ciekawsze w Belgii, może nawet ciekawsze jak w Polsce. Jak wielu ludzi w Polsce bez Boga potrafi żyć, jak wiele naszych dzieci w Polsce, mimo nie takich może atrakcji, ale mówimy, ciekawiej żyć w Polsce niż w zborze, niż z Panem. A w Belgii chyba jeszcze ciekawiej. I mówi, miała 3 domy. I tak, ale życie jej pełne, pełne. I z nami prawie kontaktu nie miała. Dzisiaj ktoś mi mówi, przysłał. Nawet nie ona i nie od niej, nie z tej strony, że nie żyje, że się powiesiła. Wiecie, ona dała przystęp diabłu. Jeśli jest grzech w sercu naszym, to się daje przystęp. Kto się chce powiesić? Myślicie, że gdyby cokolwiek chce się powiesić? Czy dzisiaj ktoś z was myśli o tym, żeby sobie odebrać życie? Wszystko się robi, żeby to życie przedłużyć, tak? Ale, a jak to się dzieje, że nagle człowiek odbiera sobie życie? Przychodzi diabeł. I doprowadza człowieka do takiego dna, powiem, do takiej przepaści, do takiego ciemnego zaułka. To nie Bóg. I nie człowiek sam w sobie. To diabeł. I mówi, jest tylko jedno wyjście. Jest tylko jedno wyjście. Nie warto mieć grzechu w życiu swoim, tak? Nie dawajcie przystępu diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Po co zdobywać dobra pracą z żmudnych rąk? Żmudną pracą własnych rąk. Po co zdobywać dobra? Żeby wymienić meble? Żeby mieć na książeczce? Czy na banku? Bo tak książeczek już nie ma. Po co? Słowo Boże mówi, po co? Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. O, tak mówi Bóg, po to zdobywajcie. Nie, że wam coś skapnie, macie za dużo, nie macie co robić, dacie ubogim. Nie, zdobywaj. I nie myśl, że to jest po to, żebyś sobie zmienił na, powiem, z poziomu 50 na poziom 80, ale żebyś miał z czego udzielić potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Żadne nieprzyzwoite słowo. Jeśli są nieprzyzwoite słowa, będziemy z tego sądzeni, tak? Łamiemy przykazania Boże na co dzień nam dane. Żadne nieprzyzwoite słowo. W pracy nieprzyzwoite słowo, żart nieprzyzwoity, głupi. Gdzie ludzie są dzisiaj pełni tych żartów, głupich, najohydniejszych, najobrzydliwszych. Powiem, dali miejsce diabłu i diabeł ich, powiem, czyni naprawdę obrzydliwymi. Obrzydliwymi. Ludzie chodzą, powiem, chodzą jak w takim tumanie, w takiej mgle nieczystości, rozpusty, grzechu. O tym tylko myślą. Tym jest przejęte ich serce, ich dążenia. Powiecie, przesadzą. Wiecie, nie przesadzam wcale. O tym tylko, jak się jest między ludźmi, to wiesz, że tylko o tym myślą. O cudzołóstwie, o wszeteczeństwie, o niemoralności. Tylko o tym myślą. Ciągle powiem, diabeł wkłada im nowe rzeczy, nowe. Promuje nowe obrzydliwości i ciągle te same, albo jeszcze ciekawsze. U wszystkich, u polityków obrzydliwości wykazuje, u znanych sław, u gwiazd filmowych, a u nich najwięcej, bo oni mają najgorsze, powiem moralnie, życie, bo mają wszystkiego i odbija im. A diabeł to promuje, wiecie, to promuje. Kiedy otworzysz gazetę, życie na co dzień, na gorąco, czy coś tam jeszcze, pełno tych kolorowych, same nieczystości, same nieprawości tam czytają. Same, oczywiście w atrakcyjnych formach. Tak. Ma drugiego męża, ma trzeciego, ma kochanka nowego. A jaka ona jest tam na tym zdjęciu? Oho, ho. Tak, i ludzie chodzą cały czas, chodzą w tej ciemności, w takim mgle ciemności. Okropnej, obrzydliwej. Ja to mówiłem niedawno u Gądków, tak? Przyszedł do pracy jeden z kolegów, a my wypisujemy im i wydajemy im towar, między innymi. No, materiał. I nie było tego, który wydaje. Ja jestem ten, który wypisuje, tak tam podzielone. Ale byłem zajęty czymś i mówię, zaraz, za chwilę poczekaj, to ja wiecie, wypiszę i ci wydam. I wracam do pokoju, wchodzę do pokoju, jest kilka osób w tym pokoju. Wchodzę i mówię, zaraz, co ja ci miałem dać? Oni wszyscy się śmieją. Ja myślę, z czego się śmieją? Oczywiście śmiech tak. A co on miał dać? Bo dać, tak? Wiecie co, o czym myśleli? Może nawet nie myśleci. Może nawet trudno wam wpaść na to. A oni wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I to nie musiała być kobieta, wiecie, to był mężczyzna ten człowiek. Taka nieprawość, tak to jest przesiąknięte. Taki ciemny jest ten świat. Mówi, że chrześcijański jeszcze w dodatku. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi. I nie zasmucajcie Ducha Bożego. Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia takimi rzeczami, takimi drobnymi sprawami, kłamstwo, nieprzyzwoite słowo, gniew. Zasmucać Ducha Świętego tym można? Tak. Dalej jest napisane wszelka gorycz i zapalczywość. Zapalczywość, taka porywczość i gniew, i krzyk. I złorzeczenie niech będą usunięte spośród was. Wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. To jest też przykazanie Boże. Być dla siebie uprzejmi. Bo ktoś jest z natury taki, to on nie jest uprzejmy. To jest przykazanie Boże dla każdego z nas. Być uprzejmym, być serdecznym, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jakie to jest cudowne życie, kiedy się żyje w odpuszczeniu, prawda? Kiedy się nie ma tych więzów nienawiści. Myślisz, że jak kogoś nienawidzisz, to jest ci dobrze? Tylko tamtemu jest niedobrze, co go nienawidzisz? Nie. O wiele gorzej jest tobie. Bo tamten nieraz nawet nie wie i nie myśli o tym, że ty go nienawidzisz. Może czasami, jak się spotkacie, to aha, to ten mój wróg. Ale tobie jest źle cały czas. Dzień i noc ci jest źle. Bo nosisz nienawiść do kogoś. Tobie to jest źle, nie tamtemu. Po co nienawidzieć? Jak to dobrze żyć bez nienawiści? Chwała Panu Bogu, że możemy. A jak my możemy żyć tak? Kochani, to są rzeczy o... Fajnie by było, to by był raj. A czemu ten świat jest taki? I tutaj była wcześniej mowa, zewleczcie starego człowieka. Stary człowiek tak właśnie żyje, w takim strasznym stanie, w takim grzechu, w takiej ciemności. Stary człowiek tak właśnie żyje. Każdy grzeszny człowiek, grzesznik, poganin. Abyście nie postępowali, jak poganie postępują. A pomyślmy jeszcze, zastanówmy się, to dlaczego poganie tak postępują? Ale poganie to nie znaczy, wiecie, poganie to nie ci, co w kościele katolickim, w kościele protestanckim, to są poganie. Nie, nie, nie. Poganie to są i w kościele katolickim, i w protestanckim. Jeśli robią te rzeczy. Poganie to są ci, którzy postępują według swojego chorego umysłu. Według rzeczy tego świata. To są poganie u Boga. Nie to, że oni pokażą Bogu, że ma metrykę chrztu. Jesteś poganinem. Do tych pięciu głupich panien one były też oblubienicą. Jako oblubienica wyszły na spotkanie z Pana. Pan Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. Nie znam was. A więc to nie metryka decyduje, albo zapisanie się do kościoła, tak? Ale ludzie tak to często rozumieją. Poganin to dla Boga każdy, który żyje w tym mroku grzechu. Czemu oni tak postępują? W próżności umysłu swojego. Pisze, że mają przyćmiony umysł. No to nie ich wina, jak mają przyćmiony umysł. Zaćmiony umysł. Jeśli masz oczy niesprawne, zaćma jakaś, tak? No to przecież, no ja już mam wzrok taki już nie najlepszy, tak? No jeszcze takie, ale małych już nie przeczytam. No moja wina? Moja wina, że tak muszę teraz czytać? No mam zaćmiony, no poganie mają zaćmiony umysł, ale z jakiego powodu mają zaćmiony umysł? Dalecy od, czytamy, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. Ha, jeszcze lepiej, na ich obronę. Nieświadomość. No nie jesteś świadomy. Jednym z większych zagrożeń dla taterników, dla tych, którzy tam zdobywają, czy alpinistów, jest to, że idą po śniegu, twardym, ubitym, zlodowaciałym śniegu, który leży na skale i oni mogą tam iść, mogą wkuwać, ale gdzieś tam pod spodem jest szczelina, oni tej nie widzą, nieświadomy. Jeśli bez zabezpieczenia idzie i wejdzie tam na tą próżnię pod spodem, ale on jej nie widzi, taki sam śnieg jak ty tam. Nieświadomy i leci w dół, tak? I gdyby był niezabezpieczony, to by zginął. No nieświadomy. Bezbożnicy są nieświadomi, poganie są nieświadomi, mają przyćmiony umysł, ale przez to ta nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. A więc zatwardziałość serca ich. Nie chcą przyjąć Ewangelii. Ona tylko zmiękcza serce. Ewangelia, Bóg zmiękcza serce. Nie psycholog i nie leki jakieś na zmiękczenie serca. Jest tylko jeden, który zmiękcza serca. Duch Święty przychodzi i przekonuje człowieka o jego stanie, o grzechu, o sprawiedliwości Bożej i o sądzie. I on zmiękcza serce, że ten człowiek pokutuje i mówi, Boże, przebacz mi. Kto to mówił dzisiaj? Tak, puka Jezus, tak brat Jacek mówił. Pan Jezus puka dzisiaj do każdego serca. Myślicie, że nie puka do serca tych ludzi, którzy idą dzisiaj grzeszyć? Też puka. I wiele razy pukał. Dzisiaj, jeśli może tu jesteś i daleki od Boga może jesteś i to słyszysz, to co ty myślisz? Taka okazja jakaś? A ty jesteś tutaj? To Bóg puka do twojego serca. Puka do ciebie. Chce zmiękczyć twoje serce. Chce, żebyś się obudził ze snu śmierci. Kochani, to nie jest, wiecie, to nie jest usprawiedliwione życie poganina. Żyje w grzechu, popełnia grzech. Grzech sprawia zatwardziałość serca, a ten zatwardziałość serca prowadzi do nieświadomości i do zatwardziałości takiej, do takiej obojętności i do takiego przyćmionego umysłu. Dlatego zewleczcie z siebie starego człowieka, mówi Słowo Boże. Nie tak, żeście się nauczyli Chrystusa, jeśli tylko żeście słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie, bracia i siostry. Nie obok Jezusa, ale w Jezusie. I dlatego trzeba przyjąć Jezusa do serca, nie powiedzieć, ja słyszałem Jezusa, w kościele mówili, co Jezus mówił. No i co z tego? Prawda jest w Nim. I On ma wejść do naszego życia. On ma się stać naszym Panem, prawda? Wtedy jest w porządku. Gdy On jest naszym Panem. Prawda jest w Nim. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Nie tylko powiedział, ja przyszedłem wam zwiastować prawdę. Powiedzieć prawdę. Ale Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny. I to się zaczyna wtedy chrześcijaństwo. Nie wtedy, kiedy idziesz do kościoła. Nie wtedy, kiedy kładziesz na ofiarę, ale wtedy się zaczyna, kiedy zaczynasz wierzyć w Jezusa i widzisz w Nim prawdę i On jest w tobie, ta prawda. Wiecie, tak czytając o tych grzechach, powszechnych grzechach i nie tylko u pogan powszechnych, bo to jest napisane, że my mamy tak nie postępować, bo łatwo jest, powiem, pogniewać się, bo łatwo jest jakieś słowo nieprzyzwoite powiedzieć, może nie przekleństwo, ale czy tylko przekleństwo jest nieprzyzwoitym słowem? A taka, powiem, personalna docinka to nie jest nieprzyzwoita? A taka złośliwość to nie jest nieprzyzwoite. To też jest nieprzyzwoite. I to się zdarza, powiem, wśród ludu Bożego. To jest, i tak myślę, gdyby to było tak, że Panie Boże, jakby było łatwiej, że ja będę mniej tych rzeczy robił, no ale przecież się nie da ich wyłączyć, wykluczyć. Bo to jest napisane, że wszelka gorycz, a nieraz ta gorycz nie wiadomo skąd się pojawi. Gdybyś tak zawęził tą, że no trochę mniej, albo dużo mniej nawet. Ale Bóg mówi, nie, trzeba odciąć, odrzucić. Nie ma być tego, kiedy się nawrócisz, narodzisz na nowo, kiedy jesteś chrześcijaninem, świadomym chrześcijaninem. To nie jest tak, że teraz będziesz mniej robił, mniej będziesz się kłócił, może kiedyś były kłótnie co tydzień, teraz co miesiąc. Nie, to trzeba uciąć, trzeba zerwać. Dlatego, że grzech prowadzi do przyćmienia umysłu. Grzech daje miejsce diabłu, a diabeł wykorzystuje, nie czeka, jak dżentelmen. Jest gorszy jak człowiek. Jak się psy dwa gryzą, wiecie, jak się psy dwa gryzą i ten jeden, powiem, przewróci się, czy udaje pokonanego, to ten drugi się zatrzymuje. On go nie szarpie. Wiecie, człowiek jest gorszy jak pies, tak? Katują człowieka i on już leży, a oni go dalej katują. Ale diabeł jest jeszcze gorszy jak człowiek. Jeśli jest grzech w nas, mały, sporadyczny, on wykorzystuje, to jest jego. I on nie czeka, jak dżentelmen nasz się obrząsie z tego grzechu, opamiętasz, i może wtedy jak równy z równym zawalczy. Nie. On przychodzi, aby kraść, zabijać, Słowo Boże mówi. I to nie chodzi o to, żeby było mniej kłótni, żeby było mniej, ale żeby w ogóle tego nie było. I stąd jest to słowo, zewleczcie z siebie starego człowieka. Chwała Bogu, że można zewlec starego, to tylko Ewangelia daje taką radę. Tylko Ewangelia daje takie wyjście. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa, zewlec można starego człowieka. Tak jak się pracuje cały dzień w lesie, na działce, tak? Zakurzony, przepocony. I przychodzisz i co robisz z najlepszą radością? Zrzucasz to wszystko, myjesz się. Jak to cudownie, umyć się, ubrać się w świeże, tak? Zrobić sobie kawę i siąść. Komfort. A taki komfort jeszcze piękniejszy jest i daje go Bóg w tym życiu, w tym życiu. On mówi, zewlec z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, a przyoblecz się w nowego. Druga szansa. Jedna rzecz, zewlec można, a druga, można przyoblec nowego, który się odnawia każdego dnia, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I to tylko daje wiara, to tylko daje żywa Ewangelia. Chwała Panu Bogu. Jeśli doznaliśmy tego i dostępujemy tego, bracia i siostry, trwajmy w tym nowym życiu. Trwajmy w tym nowym życiu. Nie pozwalajmy, aby stary człowiek wracał do praw swoich. Niech będzie zewleczony. Jest wielka łaska, że Bóg pozwolił nam zewlec nasze stare życie. Już nigdy nie będziesz się tłumaczył z tego, że byłeś kiedyś poganinem, że kiedyś piłeś, że kiedyś przeklinałeś. Już ci Bóg raz darował. Nigdy już nie będziesz się tłumaczył z tego. Zewlekłeś stare szaty. Odrzuciłeś je. I Bóg cię już nigdy nie będzie. Ale czemu wtedy, 20 lat temu byłeś taki? A dlaczego krzywdziłeś swoją żonę wtedy? A czemu krzywdziłeś swoje dzieci? Długi nasze przejął Jezus Chrystus. On zapłacił za nie swoim życiem, swoją ofiarą, swoją świętą krwią. Oczyścił nas. I dziś jesteśmy dziećmi Bożymi. Chwała naszemu Panu Bogu. I w tym trwajmy, i w tej radości. Amen. Uklęknijmy do modlitwy.